Komentarze w Radiu Gdańsk.
Na zegarze 10 minut po 9 rozpoczynamy komentarze w Radiu Gdańsk. Witam Państwa, Andrzej Urbański, a w dzisiejszych komentarzach udział biorą dr Barbara Brzezicka, pracownik Uniwersytetu Gdańskiego, współpracująca z Trójmiejską Akcją Kobiecą, działaczka na rzecz kobiet i praw pracowniczych oraz szeroko rozumianych praw człowieka. Witam Panią serdecznie.
Witam serdecznie.
I Pani Edyta Gronowska, ekonomistka, prezes Towarzystwa Edukacyjnego Lokomotywa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Uśmiechnięte Panie, więc mam nadzieję, że temat, chociaż tematy trudne, ale najważniejsze, że jest energia, bo tak patrzę na Panią jedną i drugą, to ta energia chyba jest, prawda? A emocji dzisiaj nie brakuje w takim życiu codziennym, społecznym, politycznym. Przyznają Panie, że tych emocji nie brakuje.
Nie brakuje.
Proste pytanie, prosta odpowiedź, ale tutaj mamy też człowieka, który jest filozofką, więc myślę, że głębia będzie w tej naszej rozmowie. Drogie Panie, ale zejdziemy do poziomu też konkretów. O emocjach już nie będę mówił. Każdy dzień przynosi coś nowego. Dziś po południu Sejm zajmie się rządowym projektem nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne. To brzmi tak bardzo ogólnie, ale chodzi o zapis umożliwiający sprzedaż tak zwanej tabletki dzień po bez recepty osobom powyżej 15 roku życia. I zapytam się, czy to jest potrzebne i aktualne, czy to jest potrzebny i aktualny i ważny projekt. Może zacznę od pani doktor Barbary Brzezickiej.
Tak, myślę, że to jest bardzo potrzebne. Przede wszystkim tutaj uzgadniamy prawo polskie z prawem unijnym. Jest taka wytyczna, żeby te tabletki były dostępne bez recepty. W tej chwili po prostu ta recepta to jest de facto najczęściej dodatkowy koszt, tak? Bo to jest recepta załatwiana przez serwisy e-recepty, to są dodatkowe pieniądze, więc to się też robi duży wydatek, który no, może poważnie też nadszarpnąć budżet kogoś, kto tego budżetu nie ma zbyt wielkiego, więc myślę, że tutaj jest to bardzo potrzebne i jest również bardzo potrzebne osobom młodym, ponieważ pamiętajmy, że nastoletnia ciąża to jest ciąża obarczona ryzykiem, więc mamy tu zawsze zagrożenie zdrowia, a antykoncepcja awaryjna pozwala jej po prostu uniknąć w sposób no, bezpieczny i myślę, że bardzo potrzebujemy tej zmiany prawa.
To ja dodam, zanim oddam głos pani Edycie Gronowskiej, premier Donald Tusk mówił tak, z niewiadomych powodów pigułki dzień po zostały z bliżej nieznanych powodów wpisane do ustawy jako leki wymagające recepty, co właściwie redukuje do zera możliwość korzystania z nich przez kobiety. Tak mówił premier Donald Tusk, zapowiadając rządową inicjatywę w tym zakresie.
Myślę, że z bardzo wiadomych powodów, ponieważ ta tabletka to jest tak naprawdę środek o bardzo silnym działaniu hormonalnym, bardzo mocno ingerującym w ciało, organizm młodej dziewczyny, właściwie dziecka 15-letniego, powodujący wiele takich już nawet doraźnych skutków typu wymioty, biegunki, opóźnienia w wymiesiączkowaniu, krwawienie. Silny lek hormonalny, którego skład jednej z tych tabletek w innych lekach został wycofany jako szkodzący zdrowiu. Natomiast ja bym spojrzała też na problem troszeczkę szerzej i zapytała się rodziców, czy dla nich to nie jest sytuacja dosyć niebezpieczna i gdzieś tam ingerująca w prawa rodziców, ich obowiązki do sprawowania władzy rodzicielskiej w sposób odpowiedzialny, ponieważ 15-latek w świetle prawa polskiego jest osobą niepełnoletnią. Jedną ręką politycy podpisują ustawę o tym, że do 18 roku życia dzieci nie mogą same spożywać środków takich no, energetycznych, napojów energetycznych, palić papierosy i samych kupować alkohol, a tutaj drugą ręką podpisują prawo do zakupu przez dzieci leku o silnym działaniu hormonalnym, wpływającym, jeszcze raz powiem, bardzo niebezpiecznie na organizm dziecka, młodej dziewczyny, która jest no, w fazie takiego dojrzewania. I jeszcze tak szerzej spojrzawszy na ten problem, nie wiem, czy Państwo znacie statystyki dotyczące chociażby urodzeń w Polsce. W 2019 roku w Polsce urodziło się 370 dzieci, a w 2023 270, o prawie 100 tysięcy mniej dzieci się urodziło. W przedziale wiekowym kobiet od 18 do 40 roku życia, czyli w tym okresie rozrodczym, 60% kobiet nie ma dzieci. I to nie dlatego, że nie chce mieć tych dzieci, tylko nie może. Tylko 13% z nich nie chce mieć dzieci. Reszta nie może. Przyczyna? Należy się zbadać ten temat.
Znaczy, mamy badania na temat tego, jak na przykład ogromnym problemem, jeśli chodzi o decyzję o dzieciach, jest sytuacja mieszkaniowa, tak, w Polsce. To po prostu decyzja o założeniu rodziny jest coraz trudniejsza, te ceny mieszkań są coraz wyższe, więc tutaj absolutnie dla mnie niewyobrażalne jest, żeby odpowiedzią na problemy demograficzne było zmuszanie kogokolwiek do ciąży. Ja nie widzę tutaj usprawiedliwienia dla tak daleko idącej, no trudno mi nazwać to inaczej niż przemoc, tak? Znaczy, jeżeli osoba nie chce być w ciąży i jest zmuszana do tak ogromnego wysiłku dla organizmu, jakim ta ciąża jest, to absolutnie nie jest to odpowiedź na problemy demograficzne, które, zgadzam się, tak, to jest niepokojące. Natomiast tutaj potrzebujemy bardzo dużego wsparcia państwa dla tych osób, które chcą mieć dzieci, chcą zajść w ciążę i również muszą czuć się bezpieczne, bo osoba, która wie na przykład o swoim stanie zdrowia, że ta jej ciąża może być zagrożona albo może być zagrożeniem dla jej życia, często też się nie decyduje w tych warunkach, w jakich teraz żyjemy, bo słyszała, 9 osób umarło w szpitalach, 9 kobiet, od kiedy został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Tak, to są kobiety, którym nie ratowano życia ze względu na płód. I taka perspektywa po prostu jest przerażająca dla osób, które wiedzą, że to ich życie może być zagrożone. Więc potrzebujemy tutaj po prostu systemu opieki zdrowotnej, który jest dla nas przyjazny, którym jesteśmy pewne, że będzie nasze bezpieczeństwo brane pod uwagę, że będziemy zadbane, będziemy informowane, a nie właśnie traktowane w ten sposób, czy wręcz skazywane na śmierć przez lekarza.
Absolutnie nikt nie myśli o traktowaniu kobiet przedmiotowo. To byłby skandal wręcz. Pani doktor mówiła również o prawie unijnym, do którego trzeba dopasowywać w niektórych oczywiście zakresach prawo krajowe. Ale chciałbym wrócić do takiej wypowiedzi pani ministry do spraw równości, Katarzyny Kotuli, która powiedziała, że jeżeli dzisiaj każda 15-latka ma prawo współżyć i takie współżycie podejmować, to znaczy, że powinniśmy tę 15-latkę przede wszystkim zabezpieczyć. No właśnie, czy to jest... Ten temat tej tabletki zabezpiecza, bo mówimy również o bezpieczeństwie, mówimy o odpowiedzialności. Nawet przed wejściem do studia tutaj myślę, że nie było na tym poziomie sporu. Jak myślicie, panie, czy to rzeczywiście będzie zabezpieczać w sposób prawidłowy młodą 15-letnią dziewczynę, bo ta granica przed 15 rokiem życia na receptę, ta tabletka, a po 15 roku życia bez recepty, no dla mnie, no właśnie.
Znaczy, myślę, że tutaj, jeśli poruszony był temat odpowiedzialności i w jakimś sensie zmuszania młodych dziewczyn do zachodzenia w ciąży, no to chyba właśnie ta odpowiedzialność za własne czyny wiąże się z tym, że kiedy rozpoczynam współżycie, biorę na siebie odpowiedzialność i konsekwencje za ten akt. Więc mam wrażenie, że my troszeczkę w naszych czasach współczesnych zwalniamy ludzi z myślenia i z brania odpowiedzialności za swoje czyny, ponoszenia konsekwencji swoich czynów. Współżycie bardzo młodych dziewczyn, a w Polsce coraz więcej osób młodych rozpoczyna współżycie we wczesnym wieku, nie służy ani jej zdrowiu, ani jej psychice, ani jej rozwojowi intelektualnemu, ponieważ to dziecko przerzuca cały swój ciężar myślenia, zainteresowania, motywacji na sferę, która nie rozwija jego całościowo, integralnie. Więc mówiąc o odpowiedzialności, i tu jest apel na pewno do rodziców, bo politycy zrobią, co będą chcieli, środowiska i stowarzyszenia również, apel do rodziców, żeby oni się zastanowili, czy ich wychowanie, ich prowadzenie dzieci będzie prowadziło do tego, żeby ich pociechy brały odpowiedzialność za swoje życie, żeby rozumiały konsekwencje swoich postępowań. Przecież jeżeli damy małemu dziecku nożyczki, żyletki do zabawy i tak dalej, a potem będziemy wprowadzać ustawy, żeby ratować dzieci z takich opresji, no to chyba lepiej najpierw wychować dzieci, żeby w odpowiednim wieku dać mu te nożyczki czy żyletki.
Mówimy o wątpliwościach.
Tak, zgadzam. Znaczy, tak, przede wszystkim w polskiej szkole na przykład ogromnie brakuje edukacji emocjonalnej, seksualnej, antyprzemocowej. Tak naprawdę te wszystkie sfery powinny być powiązane i młodzi ludzie, znaczy również od rodziców, ale niestety to się często nie dzieje, powinni dostać właśnie 15-latek to jest właściwie wychowane dziecko, jeśli chodzi o takie najbardziej podstawowe narzędzia, tak? To jest osoba, która powoli właśnie zaczyna dorastać, wkraczać w dorosłość. Jest zupełnie naturalne, że to jest też okres, w którym odkrywamy swoją seksualność, odkrywamy relacje z drugim człowiekiem, w którym pragniemy odkrywać te relacje, więc tutaj nie wydaje mi się, żeby od razu karać za to kogokolwiek. Natomiast oczywiście, że to powinno być bezpieczne, jeśli chodzi o emocje, jeśli chodzi o ryzyko przemocy i tak dalej. I tutaj jest ogromna rola zarówno rodziców, jak i szkoły. I bardzo, bardzo tego brakuje. Natomiast no, nie ukrywajmy, że seks uprawiamy przede wszystkim dla przyjemności, dla radości, który daje, dla bliskości z drugim człowiekiem i dopiero no, w tym momencie, w którym chcemy mieć dzieci, uprawiamy go z myślą o ciąży, tak? To też są zresztą bardzo smutne dla mnie statystyki, że uprawiamy tego seksu mniej niż kiedyś, niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. I mnie bardzo dziwi, że tak mało ludzi uważa to za problem, tak? Bo to przecież jest jakość naszego życia, naszych związków, naszych rodzin, też tych rodzin, w których wychowują się dzieci i widzą, czy rodzicom jest ze sobą dobrze, czy okazują sobie czułość i bliskość.
To jest sfera bardzo intymna, a panie mówicie o tym bardzo pięknie i wydaje mi się, że to jest chyba też poziom takiego dyskursu i apel do polityków, żeby myśleli o tej sferze jako o pięknu, a nie o jakimś niemożności robienia, bo coś się może wydarzyć. Czy myślicie, panie, że dobrze by było, bo mam wrażenie, że tutaj jest pewna zgoda między, choć oczywiście poglądy różne, ale właśnie piękno tej sfery i pewnego rodzaju ingerencja, również polityczna, czy ona może służyć temu pięknu i temu dobru, o którym mówimy.
Myślę, że tutaj pani porusza bardzo ważną kwestię, a mianowicie te statystyki, które mówią o tym, że z jednej strony młodzież rozpoczyna życie seksualne bardzo wcześniej, ale za chwilkę tak naprawdę traci zainteresowanie tym życiem. Czyli to piękno, które miałoby wypływać z aktu, z bycia blisko, z kształtowania relacji, bliskości i więzi między ludźmi, sprowadza się do bardzo takich użytkowych rzeczy i ludzie tracą tym zainteresowanie byciem blisko w relacji i seks im tego nie zrekompensuje, więc myślę, że to, co my jako rodzice, szkoły powinny w pierwszej kolejności zrobić, to naprawdę zatroszczyć się o taki rozwój emocjonalny i społeczny dziecka, dać mu czas na spokojne dojrzewanie, na dochodzenie do pewnych tematów i odpowiedzialności, bo bez tego tak naprawdę widać, że to, co jest takie łatwo dostępne i bez konsekwencji, ludzie tracą tym zainteresowanie, przestają czerpać z tego przyjemność i tak naprawdę zaczynają traktować się przedmiotowo. Myślę, że to jest z takich badań pogłębionych największa bolączka i chłopców, i dziewcząt, tak? Oni się czują traktowani przedmiotowo. Dlatego też ten seks potem traktują jako taką wymianę handlową między sobą, która nic nie ma wspólnego z miłością.
No. Ja myślę, że to już jest pani interpretacja. Natomiast tego, co ja obserwuję, to jesteśmy na przykład bardzo przepracowani jako dorośli. I nie tyle tracimy zainteresowanie seksem, co po prostu często nie mamy na nie siły, bo pracujemy bardzo dużo godzin, więc tutaj nie ma co nadinterpretować. Natomiast przede wszystkim każda sytuacja i relacji seksualnej i nasze życie powinno zależeć od nas, tak? Powinniśmy móc wybierać, nawet jeżeli gdzieś popełniliśmy błąd, to właśnie powinniśmy mieć prawo do antykoncepcji awaryjnej, tak? Nie zawsze wszystko idzie tak, jakbyśmy chcieli i zgodnie z planem. W różnych zresztą sferach życia ratujemy się i myślę, że tutaj też fajnie, oprócz antykoncepcji takiej codziennej, tak, którą też oczywiście stosujemy, powinna być możliwość dostępu do tej antykoncepcji awaryjnej.
Rzetelna informacja, bo mówiły pani o edukacji, o bardzo ważnym aspekcie i to dotyczącym i młodych ludzi, tych, którzy wchodzą w życie dorosłe, i rodziców również. Myślę, że to jest bardzo ważny aspekt, żeby ta informacja była rzetelna na każdym poziomie, niezależnie od poglądów. Czy według pani informacje dotyczące choćby tej tabletki po, są pełne, są prawdziwe, są rzetelne. Bo ja gdzieś szukając jakby informacji, miałem wrażenie, że one są skrajnie różne. Jedni mówią, że jest coś dobrego, a inni mówią, że to jest coś złego. Jak mają się w tym odnaleźć ludzie, którzy nie są specjalistami, którzy nie są naukowcami, którzy nie są lekarzami, a jednak chcą mieć tą informację i na podstawie tej rzetelnej informacji podejmować decyzje.
Szanowni Państwo, informacje o tej tablecie uzyskacie tak naprawdę ze źródeł firm koncernów farmaceutycznych. Ja przeleciałam sobie wczoraj kilkanaście stron w Google'ach, żeby dowiedzieć się czegoś o tej tablecie. Głównie są to informacje z źródeł firm farmaceutycznych. Taka jedna tabletka kosztuje między 50 a 120 zł. Jest to duży koszt, nawet jak na nastolatkę, która nie wiem, ile otrzymuje kieszonkowego od rodziców. Więc główne hasło, które się pojawia, to bezpieczna, bezpieczna, bezpieczna. Nie jest bezpieczna, proszę Państwa. Środek, który w tak silny sposób ingeruje w organizm dziecka, w układ hormonalny, nie może być bezpieczny. Więc możecie Państwo, firmy farmaceutyczne mogą sobie pisać, że jest bezpieczny, ale de facto nie jest, bo nawet skutki uboczne, które są w ulotkach zamieszczone, że nie wolno na przykład karmić piersią dziecka przez tydzień po zażyciu tej tabletki, oznacza, że to coś, co jest w organizmie kobiety, nie tylko szkodzi, ale nawet jeszcze dziecku karmionemu
nie
przez
leko. Nie można karmić po większości leków i to, co jest w ulotkach napisane, to są rzeczy, które się zdarzają, to co pani powiedziała, natomiast większość osób nie ma wymiotów, gorączki, tak bardzo wiele jest to bezpieczniejsze na pewno dla organizmu niż niechciana ciąża, ale oczywiście na ulotkach, jak podczytamy dowolnego leku skutki uboczne, które mogą się zdarzyć, to wyczytamy całą masę rzeczy. Więc myślę, też radzę tutaj, jeżeli mamy dobrą farmaceutkę, to zapytać się też farmaceuty, który ma wiedzę ekspercką na ten temat.
Przeczytałam dziesiątki forów państwa, wiecie państwo, na których młode kobiety opowiadają właśnie o skutkach. Pytają się, czy to dobrze, czy to, że tyle czasu krwawie, czy to dobrze, że wymiotuje, czy to dobrze, że mnie bolą głowę. One się boją, a potem te komentarze są usuwane, więc proszę pani, drodzy rodzice, to są wasze dzieci, zadbajcie o swoje dzieci.
Pani doktor, ostatnie zdanie, bo temat jest ogromnie ważny.
Tak, zadbajcie o dzieci, rozmawiajcie o emocjach, o seksie, nie stygmatyzujcie, nie mówcie, że coś jest złe. Dzieci powinny czuć się bezpiecznie w relacjach i bezpiecznie w relacji z wami, tak żeby zawsze też mogły was poprosić o wsparcie, bo często dzieci boją się rodziców i nie proszą o wsparcie, a myślę, że chcemy takich rodzin, w których dziecko
rodzice,
nie boi się nas zapytać.
Dokładnie, rodzice, bądźcie z dziećmi. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Na pewno będziemy do niej wracać, bo ona jest szalenie interesująca i wywołuje dużo emocji, ale też zmienia te mity, które gdzieś tam się pojawiają wokół tych tematów. Pani doktor Barbara Brzezicka, pracownik Uniwersytetu Gdańskiego, współpracująca z Trójmiejską Akcją Kobiecą, działaczka na rzecz kobiet i praw pracowniczych i szeroko rozumianych praw człowieka, była z nami. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I Edyta Gronowska, ekonomistka, prezes Towarzystwa Edukacyjnego Lokomotywa. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizowała Ewa Palicka, Andrzej Urbański. Dobrego dnia Państwu życzymy.
Komentarze w Radiu Gdańsk.